Wojciech Andrzej. Witam panią skarbnik, pana burmistrza, panią kierownik oraz szanownych państwa radnych. Na wstępie proponowałbym, jeżeli państwo wyrazicie zgodę, punkt pierwszy dzisiejszego posiedzenia komisji, a mianowicie sprawozdanie wykonania budżetu za 2010 rok przesunąć na nasze posiedzenie czerwcowe. No bo tak jak mówiłem, automatycznie umieściłem to w kwietniu, tak jak było to zwykle corocznie. No, w tym roku sesja absolutoryjna będzie w czerwcu, więc podyskutowalibyśmy na ten temat w tym właśnie miesiącu. Czy państwo wyrażacie zgodę na to? Kto z państwa jest za? Czyli w czerwcu będziemy mieć dom integracyjny senior i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. W kolejnym punkcie mamy dyskusję dotyczącą zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób nieczeźwych na terenie miasta Czelak. Na ten temat rozmawialiśmy już w miesiącu lutym. Mieliśmy w tym czasie zgromadzić jakieś dodatkowe informacje, czy zasięgnąć porad prawnych i na dzisiejszym posiedzeniu zdecydować, czy po prostu taki pomysł byłby wart wprowadzenia w życie, czy też nie ma szans na to, żeby go zrealizować. Pani Agnieszko, czy pani w tym temacie może coś wnieść, że tak powiem, więcej niż to, o czym wiedzieliśmy w lutym?
Proszę Państwa, ja jeszcze też mam właśnie komendanta Straży Miejskiej, żeby się pojawił na posiedzeniu, z racji tego, że przygotowywał informacje dotyczącą miejsc noclegowych. Ja tylko mówię w uzupełnieniu, że cały materiał de facto kompletnie został omówiony, przedstawiony na komisji lutowej. Ja tylko powiem, że zrobiłam taką analizę wniosków, które wpływają z gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące obowiązku leczenia odwykowego. I patrząc na analizę od 1998 do 2010, no ta liczba wzrasta, bo w 1998 mieliśmy na przykład wniosek 16, natomiast w roku 2010 mieliśmy 36 wniosków. Także stale ta liczba rośnie. Robiliśmy również analizę, proszę Państwa, jak wygląda ten jakości czynny. Nie tyle tylko tak większych miast posiadają liczby wytrzeźwień, natomiast czasami te najczęściej zawierają porozumienia z tymi miastami, które istnieją liczby wytrzeźwień, tak jak gmina Czelać zawiera porozumienie i przekazuje dotacje w wysokości 5 tysięcy złotych. Taka została podpisana porozumienie na rok 2011. Natomiast myślę, że powiem, że na poprzedniej komisji była dyskusja o tym, że gmina była jakaś tam część wydzielona w szpitalu. Więc myślę, że tam dyrektor mówił o ewentualnych kosztach, prawda? Jakie duże są te koszty? Myślę, że jest to taki punkt wyjściowy do dalszych.
Panie dyrektorze.
Proszę Państwa, no tutaj muszę już po tej analizie, bo się w ciągu tych dwóch miesięcy jeszcze żeśmy nad tym zastanawiali, powiedzieć, no, że z punktu widzenia szpitala to jest nierealne, żebyśmy mogli tą koncepcję tutaj przez pana przewodniczącego zgłoszoną do jakiegoś takiego rozważenia wprowadzić, bo przypomnę, że koncepcja, którą państwo żeście zaprezentowali, mówiła o tym, że w ramach istniejących struktur organizacyjnych, czyli przyjęcie oddziału, żeby stworzyć taką możliwość przechowywania, powiedzmy, tych pacjentów, no, trudno ich nazwać pacjentami, upojonych alkoholem. I że z tego tytułu miasto byłoby w stanie w jaki sposób wesprzeć szpital. Tam padła konkretna kwota, między innymi chyba będąca, to znaczy będąca w jakiejś tam korelacji z tymi kosztami. No ale myśmy to analizowali z naszymi prawnikami i przede wszystkim musieliśmy to osadzić w ustawie o jednostkach ochrony zdrowia i takich możliwości nie ma. Nie może się odbywać coś takiego na zasadzie jakiejś między nami umowy, ustaleń, bo szpital zgodnie z ustawą albo przyjmuje pacjentów, prawda, i takich pacjentów nietrzeźwych my przyjmujemy. Albo powiedzmy, właśnie nie ma albo, przyjmuje pacjentów, nie ma kogoś takiego jak osoby upojonej alkoholem do przechowania. Zresztą to rodziłoby bardzo duże problemy organizacyjne, bo należałoby to jednak powiązać z wydzieleniem personelu, pomieszczenia i także no, przykro mi, ale tu muszę raczej jednoznacznie określić, że tej koncepcji zrealizować się
nie ma takiej nie prawnej możliwości.
Nie ma takiej prawnej możliwości. Nawet gdybyśmy wykazali jakąś wolę wyjścia, nie mamy możliwości czegoś takiego zrobić. Natomiast
tam są wolne przestępstwa.
To już mówię o tej kwestii takiej zupełnie organizacyjnej, natomiast kwestia, to co pan przewodniczący mówił, że powiedzmy przyjmowani na oddział gdzieś niejako, no troszeczkę tak jako pacjenci, nie podejmujemy się tego z uwagi na fakt, że ci pacjenci są specyficznymi pacjentami. My mamy z nimi do czynienia na co dzień na izbie przyjęć i nieraz korzystamy tutaj i z pomocy policji, i z pomocy straży miejskiej, bo to są jednak pacjenci pobudzeni, agresywni. I liczenie na to, że to będzie taki tak zwany spokojny, upojony, no to też jest iluzją. Także ja tutaj nawet sygnalizowałem panu przewodniczącemu wcześniej, że nawet z pewną prośbą chcieliśmy wystąpić tutaj do Straży Miejskiej, czy nie moglibyśmy liczyć na jakąś współpracę przy wyekspediowaniu takich pacjentów z izby przyjęć. Bo
jest pan komendant, także może przynajmniej to by nam się udało dzisiaj na komisji.
Właśnie, bo to jest taka sprawa gdzieś tam na styku naszych działań, natomiast często się zdarza tak, że ci pacjenci, nazywamy ich pacjentami, bo oni są przywożeni przeważnie przez pogotowie, głęboko upojeni, w części nieprzytomni. Oni po jakimś czasie na izbie przyjęć, gdzie się normalnie zaczyna działanie stricte medyczne w stosunku do nich, czyli takie działania detoksykacyjne, obserwacyjne, oni tam powiedzmy po 5-6 godzinach jako tako dochodzą do siebie. Część z nich się po prostu udaje jakoś z tej izby wytransportować, natomiast część, żeby izba funkcjonowała w sposób jakiś płynny, musimy się ich, brzydko mówiąc, pozbyć. Czyli my wtedy korzystamy z pogotowia, z transportu takiego, żeby odwieźć ich do domu. No i tu się też narażamy na duże koszty. Dlatego sygnalizowałem panu przewodniczącemu, czy gdzieś na tej linii byłaby jakaś możliwość współpracy z Strażą Miejską, czy kwestie te transportowe, w jaki sposób moglibyśmy wspólnie rozwiązać. Także ja tyle w takim skrócie.
No, był to pomysł pani burmistrz Wąsowicz.
No, tak, ona była przywiązana do tego.
W ten sposób no, będziemy w stanie dodatkowo jeszcze jakoś szpitalowi pomóc i te powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy mogłoby wpłynąć, no, ale jeżeli
okazuje się, że są jakieś przeszkody prawne i nawet czasami te dobre intencje nie mogą być zrealizowane. Myśmy teraz niedawno dostali parę dni temu takie pismo od mieszkańców Będzina, podpisane przez 300 czy 400 mieszkańców, którzy protestowali, że punkt tej świątecznej i nocnej pomocy lekarskiej został, tak jak oni uważają, zabrany z Będzina i rzeczywiście on tam nie funkcjonuje. Natomiast nasza odpowiedź była taka, że no niestety to nie od nas zależy chęć, czy wola, czy też jej brak do uruchomienia takiego punktu, tylko na to się nakładają prawne aspekty. Taki produkt został przez Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadzony w określonych rygorach i my się tylko i wyłącznie możemy podporządkować. Przystępując do konkursu, żeśmy przyjęli te warunki, musimy realizować. Także tu jest no poniekąd podobna też sytuacja, że z jednej strony nasza wola, z drugiej prawo ograniczone.
Ja jeszcze mogę słowo, myślę, że akurat na poprzedniej dyskusji nie było zaznane, myślę, że intencją pani Wąsowicz było właśnie to, że te pieniądze, które przekazujemy właśnie na do Izby Zatrzęsień Cudnostu, czyli jest to kwota 65 tysięcy złotych, plus to, co dotujemy na zespół konsultacyjny, prawda, którą państwo bardzo dobrze działa w szpitalu, gdzie też również z innej komisji przekazujemy i jesteśmy w stałym kontakcie na przykład z doktorzą Śmiecką, gdzie rzeczywiście zgłaszają się te osoby. Ja myślę, że gdyby to po prostu skonsolidować, no jest to jakaś kwota, prawda, którą rzeczywiście przekazujemy na ten, a nie inny.
Tym, że to mi się zdaje, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że no my niejako to nie jest dotacja, to się nazywa dotacja. Tak. Ale to nie jest dotacja tak jakby na prowadzenie, tylko to jest zapłata za osoby, które za pobyt w tej izbie nie uiściły, no z różnych względów, wiadomo, są to względy finansowe i dotyczy to, co my płacimy, dotyczy to zwykle tych osób, no...
Nieubezpieczonych tak samo.
Tak zwanych, można powiedzieć, panie doktorze, nieubezpieczonych, nawet nie to, że nieubezpieczonych, tylko tych, którzy po prostu nie płacą, bo ich... Już nie powiem, że ich na to nie stać, bo to są różne względy, przeważnie tam, gdzie wchodzi w grę margines i za tych osób. Więc to nie jest tak jakby dotacja, tylko to jest pokrywanie. Te 65 tysięcy to też nie jest jakieś, no praktycznie to wynika z ograniczenia naszego budżetu. W tym, że to nie jest też skala, którą my po prostu po rozeznaniu, że akurat taka by była
przecież. No to jest na poziomie zeszłorocznym.
Ale potrzeby są chyba wyższe.
Oczywiście, że są wyższe, dlatego że to dotyczy tych osób, które jest postępowanie w urzędzie skarbowym, które nie płacą i są to. Tak, i są to te można powiedzieć, są to te zaległości.
Panie komendancie, czy w sprawie ewentualnie tego transportu?
Jeśli chodzi o transport, bardzo często jesteśmy wzywani na izbę przyjęć, żeby odebrać pacjentów po zaopatrzeniu medycznym, czy też jeżeli pogotowie udzieliło pomocy w terenie, że i tam i pacjent nadaje się do transportu, żeby go zawieźć na izbę wyczerpień. I to robimy regularnie, cały czas. Natomiast no, bywały przypadki takie, że pani doktor nie chciała wydać karty, że się klient nadaje do przewozu, do transportu. W związku z powyższym panowie nasi odmówili, nauczeni trudnym doświadczeniem, przyjechali kiedyś na izbę wyczerpień z klientem, no i macie panowie przekichane, klient zszedł, ale ma kartę, że się nadaje do transportu, a to co innego. I w tym momencie klient, my musimy dbać o swój interes, musi być karta, że się nadaje do transportu. A to jest robione regularnie, czy policja, czy straż odbierają pacjentów agresywnych z izby wyczerpień, czy nie agresywnych.
Ale z tego co zrozumiałem, to chodziło o...
Tak, panie komendancie, ja w każdym razie deklaruję ze swojej strony taką wolę, że jeżeli są jakieś iskrzenia na tej linii, to bardzo proszę o taki kontakt, bo chodzi nam o dobrą współpracę, prawda? Także, że jeżeli coś takiego, jak pan komendant mówi, że ma miejsce, że tam powiedzmy lekarze odmawiają, czyli my się zwracamy o pomoc do państwa, a z naszej strony nie ma, że tak powiem, woli do końca, żeby to przeprowadzić, no to proszę tylko o sygnały i...
Proszę się nie dziwić, że w tym momencie moi panowie krótko odpowiadają, skoro nie ma, no to do życia.
No to jest rzeczą oczywistą, no to tak
samo. Każdy dba o własny interes, w tym momencie o własne bezpieczeństwo, bo jak my klienta przejmiemy, no to za niego odpowiadamy do końca, prawda? Do przekazania go do następnej instytucji. Teraz kwestia, czy zawsze jesteśmy w stanie odbierać? Nie zawsze, bo nie zawsze mam patrolę. Nie jestem w stanie zapewnić, że tak powiem, 24-godzinną obsługę, bo nas wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest 23. Licząc to i wyrzutkę, gdzie 7 panów jest oddelegowanych na wyrzutkę, żeby zapewnić ciągłość pracy, w tym oskarżyciel publiczny i tak dalej. No to jest paręnaście osób, które są, że tak powiem, do bieżącego patrolowania. W związku z powyższym ja nie we wszystkich dni mam na trzy zmiany patrole ustawione. I w tym momencie, jeżeli Państwo potrzebujecie pomocy, od tego jest policja. Oni tak samo mają samochody przystosowane do przewożenia takich panów, czy takie panie w stanie różnym. Bo się nie nadają do przewożenia na bardzo często normalnymi pojazdami, bo taki pojazd policyjny to się nadaje do dezynfekcji do wszystkiego innego. Także no nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić. Natomiast cały czas jest to robione.
Nie, problemu żadnego nie ma, panie komendancie, tylko sygnalizowałem takie sytuacje, kiedy, bo pan komendant mówił tutaj o sytuacjach, kiedy ze szpitala odwozicie państwo, czy przewozicie do izby wyczesień. Tego rodzaju transport. Natomiast ja zwracałem uwagę na takie sytuacje, które się u nas zdarzają, bo tak jak tutaj pani Wolatka zauważyła, to są zazwyczaj pacjenci nieubezpieczeni, bez żadnych środków. Więc my w pewnym momencie po zakończeniu takich czynności medycznych, stricte tych pacjentów, tak ich nazywamy, chcemy z tej izby w jakiś sposób się pozbyć, no nazywajmy rzecz po imieniu, czyli oni się na przykład nie kwalifikują do tego, żeby jechać do izby wyczeźwień, ale na przykład do miejsca zamieszkania. I tutaj jest to, co ja się ewentualnie do pana zwracam, czy jest taka możliwość korzystania, wytransportowania ich z izby do ich miejsca zamieszkania.
No, jeżeli to są osoby bezdomne, to gdzie ja ich wytransportuję?
To
nie pamiętam,
jak mówiłem. To jest taki doprowadzający potrzebny. Wziął z izby, zabrałem z szpitala.
Tak,
no. I tam na ławce na szpitalu.
Proszę państwa, no to jest...
W tym momencie my, jeżeli odbierzemy takiego klienta, musimy go gdzieś przekazać, bo nie daj Boże, coś mi się stanie w tym momencie.
Ale zakładam,
że straży zabrali, no i coś się dalej z gościem zrobi. Tak? Gość zszedł, no i coś nie potrafi odchodzić. Albo jeżeli go odbieramy, to na jedno wyczesień i koniec. Nie ma takiej możliwości. Do domu my też przede wszystkim zgodnie z naszą ustawą, jeżeli mamy klienta czy klientkę, która ma, jest w stanie nietrzeźwości, ale nie ma uszkodzeń, to też w pierwszej kolejności się go zawozi do miejsca zamieszkania. Jeżeli tam nie ma osoby, która by mogła zapewnić mu opiekę, to w tym momencie zawożą go na izbę wyczesień, bo nie możemy zostawić takiej osoby bez opieki, bez nadzoru, bo gdyby cokolwiek się jej stało, w tym momencie funkcjonariusze ponoszą za tą osobę odpowiedzialność. Także my musimy dbać o własne uderzenia.
No, czyli rozumiem, że tu tak jak ja przedstawiam sprawę, że my nie mamy możliwości prawnych, tak samo pan komendant...
Nikt się nie odważy na coś takiego.
Mówi o tym, że też nie za bardzo jest taka możliwość, że my prosimy straż o odwiezienie zdetoksykowanego pacjenta na przykład do domu, prawda?
Do domu możemy odwieźć, jeżeli ma dom, ale jeżeli nie ma domu i nie ma tam osoby, która by go przyjęła i podpisała nam oświadczenie, że przyjmuje brata wujka, syna i podejmuje się opieki nad nim, to my go tam nie zostawimy, tylko go zawieziemy do Izby Wyczajnej. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy go zostawili samego.
No ale to by było dla mnie...
No ale ważne. W tym momencie my się zbujamy z tym klientem.
Nie, ale nie, jeżeli...
Jeździmy po całym Śląsku, bo to są ludzie z całego powiatu i nie tylko powiatu.
Nie, no to myślimy tylko i wyłącznie o sytuacjach czerwonych. Panie komendancie, ale zakładamy, że mamy, bo mówię tylko o tych, którzy mają zameldowanie w czeladzi i tych, którzy wskazują miejsce zamieszkania. Czy w takim przypadku...
To do dostawcy rzadko w ogóle trafiają.
No to znaczy, że różnie to wygląda. Nie, no bo absolutnie.
Na pewno takiego klienta nie zostawimy, bo nie możemy tego zrobić. Musimy tu zapewnić opiekę i trafi albo na Izbę Wyczajnej, albo z powrotem do nas. Bo my sobie go nie zostawimy, bo nie mamy z nim co robić.
No, ja jestem zwolennikiem jednoznaczności. Jak się nie da to jednoznacznie załatwić, to rozumiem, że po prostu nie podejmujemy żadnych, powiedzmy, jakichś takich.
Każdy przypadek jest po prostu indywidualny. I my naprawdę, jak sobie pan w rejestr Izby Przyjęć wejdzie i sprawdzi, to wielokrotnie właśnie klienci po zaopatrzeniu medycznym są przed nas otwierani i odwożeni do Izby Przyjęć. Do Sosna. No bo wy też nie macie z nimi co robić, oni są różni, potem jak się dzieje, to zaczyna być agresywny.
Tak, tak, no właśnie to chodzi o ten...
To nie macie warunków na to, żeby zatrzymać, opiekować się takim klientem.
Znaczy, ze względu medycznych nie mogą patrzeć.
Tak, no ale do tego jest w tym momencie potrzebne osobny dla jednych pokój, tak zwany pokój VIP-owski, dla innych, dla agresywnych. To by się rozbudowała to w szpitalu normalna i wyleczyć. Także my mimo wszystko pomagamy, natomiast wtedy rzeczy nam też...
Czyli będziemy sobie pomagali na zasadach takich niesformalizowanych, tylko dobrej woli.
I cały czas to jest robione.
No tak to natomiast tak jak ja na początku zadeklarowałem, jeżeli jakieś są uwagi ze strony Państwa kierowane do nas, do naszego personelu, że coś nie jest tak jak powinno być, to bardzo proszę o ten kontakt, bo zawsze to wszystko się będę starał.
Ja podejrzewam, że właśnie ze względu te nieporozumienia wynikają ze względu z tych paru takich przypadków, że no, jeżeli lekarz nie chce wystawić karty, że klient się nadaje do transportu, no to my go nie weźmiemy, no i wtedy się zaczynają te przetykanki.
Ja myślę, szanowni Państwo, że będzie odwrócenie do domu to zbędny przywilej i od razu odezwą się ludzie na przykład, którzy po Malinowej też by chcieli być przez strażnikom podwiezieni do domu.
No odwozimy matki z dziećmi do szpitala, ze szkół z dziećmi do szpitala. No, w miarę potrzeb. Jeżeli ktoś nie ma warunków, trzeba kogoś komuś pomóc, no to się pomaga. No. Akurat nie wiem, dlaczego tutaj no, nie trzeba ich traktować jako tych przywilejowanych, no bo to tutaj pan Maraż jest całkowicie, że w tym momencie robimy się darmową taksówką dla
mnie. Jak generowanie kosztów?
Ile takich osób już jest odłożonych w tym trzecim? No nie wiem, wiadomo, że...
O, proszę.
Chciałem, żeby było 115.
Proszę. Nie licząc tych, którzy są odłożeni do domu, najpierw na pogotowie zabiera. Takich osób jest sporo.
Izby Wyczajnej nie żyje tutaj średnio oczywiście. Jest około 30 mieszkańców.
A nie, bo tutaj nie ścisłość. My odwrócimy, ale z tego odwróci jeszcze policja. Czy pogotowie też jeszcze odwrócić? Także tak, że z tego się robi dopiero wtedy całkowita suma.
Dostaliśmy materiał na dzisiejszą komisję, taki wykaz i tu jest podane, że w 2010 roku wywieziono do Izby Wyczerpień 115 mieszkańców. Do momentu opracowania tego materiału, czyli do kwietnia w tym roku 32. Natomiast do miejsca zamieszkania w ubiegłym roku odwieziono 42, w
tym roku 12, czyli w ubiegłym roku było to łącznie 157.
Ale to są dane wyłącznie strażnicy.
Tak, tak, strażnicy, tak.
Ja też mam swoją, na pewno też nie mniejszą liczbę, raczej większą. Bo i tak, jeżeli nietrzeźwy ma jakikolwiek działanie, to i tak zawsze najpierw jest wzywany.
Tak, no oczywiście.
Zaopatrzy go i do tego wtedy, tak jak każda, to się nadaje do transportu, jedzie do wyrzucenia.
Tak. Czy w tym temacie macie panowie jeszcze jakieś uwagi czy zapytania?
Ja się tutaj nie zgadzam z panem burmistrzem, że o przywilejach tych ludzi to są przede wszystkim ludzie chorzy. To jest, po drugie, jest obywatelem i obywatelem miasta i obywatelem naszego państwa. Jesteśmy, to jest nasz obowiązek zapewnić taki czy inny środek ogólna pomocy i żeby nie zostawić tego człowieka za przeproszeniem na dworze w różnych warunkach i aury. Jest zima, jest minus 20 stopni, jeżeli zamarznie, to człowieka nie ma. Jeżeli jest upalnie, czy też różnie może też skończyć się tam takim czy innym darem. Także mi się wydaje, że 30 osób miesięcznie to jest jedna osoba dziennie i wydaje mi się, że nie należy z tym wszystkim przesadzać, tylko potraktować to jako nasz również obowiązek dla obywatela czy tego miasta, czy tego państwa.
Ja tego nie kwestionuję, panie radny, natomiast obawiam się, że może to pójść lawinowo i następną wąską grupą społeczną, która będzie potrzebowała transportu, żeby dobrego osoby ze złamanym nosem czy ze złamaną nogą. Tego się obawiam, tylko to poddałem po to.
Nigdy żadnego mieszkańca, który wymaga pomocy, nie zostawiamy bez pomocy. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o tych naszych nieszczęśliwych bezdomnych, no to obrót jest taki, że takiego klienta, jeżeli nie jest ranny, nie ma jakichś szkodzeń, zawodzimy na izbę wyczeźwień, tam go zastrzegamy do wyczeźwienia, następnie go odbieramy, następny dzień jak się wyczeźwia, zawodzimy takiego bezdomnego do domu. To dotyczy głównie okresu zimowego, gdy zagraża to jego bezpieczeństwo bezpośrednio życia. Zawozimy do MOPS-u. Tam załatwiają panie z MOPS-u i panowie mu noclegownie. Zawozimy go na noclegownie. No i tak wygląda ten obieg. No, czasami taki gość potrafi być szybciej niż patrol 100% tutaj. No i to jest takie błędne koło, jest taka grupa ludzi, którzy generują, powiedzmy, koszty, no oni mają taki styl życia i nic z tym nie zrobią.
Jedna osoba kosztuje
180
zł.
Nie tylko tego. To jest dobra pensja, jeżeli parokrotnie takiego się zawodzi, plus jeszcze do tego mocno zapłaci za noclegownię. Także z tego się robi za takiego mieszkańca potężny koszt.
To jest to często było kilka lat.
Jeżeli chodzi o 65 tysięcy przez 360 zł, 30 tysięcy, to jest
no plus na miesiąc 800-900 do 2200 za pomocy społecznej.
Niektórzy z tego
dworzenia
płacą, niektórzy
nie. Ci, co mają dochód płacą, ci, co nie mają dochodu.
Tak, to jest problem taki generalnie bardzo szeroki, bo dla nas, jako dla szpitala, to jest to też olbrzymi koszt, ponieważ takich pacjentów, no ja w tej chwili nie mam dokładnych danych, żebym się powołać mógł na naszą statystykę, ale oceniam to tak ze swojej praktyki, że przynajmniej od 100 do 200 nawet takich przypadków jest, kiedy przyjmujemy bezdomnych, czy też osoby zdegradowane społecznie do szpitala z powodów zdrowotnych. I wówczas na przykład taka osoba, jeżeli to jest nawet jakiś bezdomny, ale jeżeli on jest zatruty alkoholem, to on jest wprowadzany do szpitala jako chory, a więc wchodzi we wszelkie tryby diagnostyczne, terapeutyczne. czyli koszt takiego pacjenta się rozpoczyna od jego umycia, obkażenia na izbie przyjęć, następnie położenia na oddziale, zastosowania diagnostyki, terapii. Często się to kończy na tym, że ten pacjent po 3-4 czy 5 dniach, jak on zostanie nakarmiony, napojony, mógłby być do odebrania, tylko pytanie, kto go miałby odebrać? Bo do momentu, kiedy on funkcjonował i przyszedł do tego szpitala, no to gdzieś pod mostem, gdzieś na dworcu przebywał. Natomiast później okazuje się, że nie ma gdzie iść. Teraz cały pobyt się przedłuża, dopóki my nie jesteśmy w stanie załatwić poprzez MOPS, poprzez jakieś noclegownie dla takich pacjentów miejsca i wtedy się transportuje. Także my uważam, że co najmniej 3000 zł ponosimy koszt takiej hospitalizacji takich osób z tego jakiegoś marginesu społecznego. Jeżeli to przemnożyć przez szpital jeden, drugi, będzie jest też podobny problem i okazuje się, że środki, które my możemy uzyskać, nie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo zazwyczaj ci pacjenci są nieubezpieczeni, tylko później się zwracamy znowu do miasta, do opieki o sfinansowanie, ale de facto nigdy to nie pokrywa naszych kosztów. Więc jest to kolejny element składający się do tej takiej dziury finansowej bez dna. Ale to jest rzecz, na którą nie ma chyba wpływu i nie słyszałem, żeby ktokolwiek umiał to rozwiązać w skali kraju.
Czy mamy informację, jaka jest ilość pacjentów, którzy nie trzeźwy, którzy płacą za pobyt i tych, którzy...
Nawet dlatego, że jeżeli ktoś jest płaci, no to my takiego... On u nas nie występuje. Do nas przychodzą tylko ci, którzy nie płacą. I ta kwota, o której pani kierownik mówiła, dotyczy właśnie tych osób.
A taką kwotę moglibyśmy poprosić? Myślę,
że Izba Wytrzeźwień chyba udostępni takie przystanie jest jakieś...
Pan radny chodzi o liczbę naszych mieszkańców, którzy
tak,
korzystają
z tych którzy płacą, no bo ci, którzy nie płacą, to wiadomo, że to jest określona pula, za którą miasto musi zapłacić.
Myślę, że wyczerpaliśmy już...
Ja dziękuję panie przewodniczący. Bardzo króciutko. Ja osobiście uważam, panie dyrektorze, że szpital powinien określone pieniądze otrzymywać i są pieniądze, które są pieniądze w urzędzie, które są z koncesji alkoholowych. I te pieniądze na różne rzeczy się wydaje, a nie wydaje się tych pieniędzy jakby nie ma bezpośredniego przełożenia na rzeczy, które dotyczące ludzi chorych chorobą alkoholową. I mnie się wydaje, że to dyrekcja szpitala, dyrekcja poprzez starostwo, czy przez fundusz jako taki narodowy, gdzie nie ma przejścia na dzień dzisiejszy logicznego dotyczący, żeby pobrania tych pieniędzy, powinna interweniować czy poprzez interpelacje poselskie czy senatorskie, żeby nastąpiła diametralna zmiana. To są pieniądze, które mamy stosunkowo dużo z koncesji, natomiast one nie mają przełożenia w tym przypadku żadnego. I jest pewna blokada na zasadzie nie można wydać na to i tak dalej. Natomiast dla mnie osobiście to po to jest Senat, ażeby te wszystkie rzeczy, które gdzieś zamykają myślę, drogi, ażeby te drogi otwierać, po to, żeby było normalnie w tym kraju, prawda? Samo się przecież rozumie. Jeszcze, panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli dosłownie minutę. Korzystając z okazji tylko, że jest pan dyrektor, ponieważ tutaj mam zapisane interpelacje na sesję akurat dotyczące szpitala, jedna rzecz, to będziemy mówili w maju na temat kwestii tam restrukturyzacji i tak dalej. To będzie najpierw na komisji, a później na sesji też?
Też.
Też. Natomiast takie zupełnie prozaiczne rzeczy, jakie otrzymałem od mieszkańców do przekazania, to od razu dzisiaj przekażę. Pytają się mieszkańcy, właściwie to nie tyle pytają, ile wnioskują, ile uważają, że czas najwyższy, żeby ta portiernia, która jest wejściowa przy szpitalu, żeby po prostu nabrała jakieś, no żeby została czy odmalowana, zdjęte te eternity z tego dachu i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ inne te budynki już na terenie szpitala zostały odnowione, natomiast została ta portiernia i druga sprawa to po prostu też mieszkańcy pytają, kiedy zostanie przynajmniej pomalowany ten płot od ulicy Szpitalnej, wychodząc z założenia, jak się widzą, tak się piszą, prawda? No ale to takie mam, korzystając z tego dzisiaj panu łaskawie przekażę.
Panie Agnieszko, może tak nawiązanie do wypowiedzi pana magistra, bo te pieniądze chyba mają przełożenie, bo zespół konsultacyjny.
Oczywiście, na zespół konsultacyjny pan dyrektor na pewno potwierdzi, że przekazujemy dotację 81 tysięcy, to jest jedno. Druga sprawa, zgodnie z porozumieniem 65 tysięcy na izbę trzeźwi. Poza tym, proszę państwa, pieniądze, które są z koncesji, to przede wszystkim zgodnie z ustawą mają być przekazywane na profilaktykę. To naprawdę bardzo duże pieniądze z tych pieniędzy koncesyjnych, powiedzmy w cudzysłowie, właśnie przekazujemy na rzecz osób, które mają problem alkoholowy.
I całych rodzin, dzieci, czy to są i owocy, i kolonie dla dzieci organizowane, także naprawdę pani Magdalenie, te pieniądze akurat alkoholowe, bo to są jedynie pieniądze, jedne z pieniędzy, które są znaczone, tak jak my mówimy w budżecie i one nie mogą być na coś innego przekazywane. Tylko właśnie na wszystkie problemy związane właśnie z tym alkoholizmem, a ponieważ nie jest tylko dana osoba, ale też całe otoczenie, które jest związane z tą osobą, a również, tak jak pani kierownik mówi, cała profilaktyka, szkolenia, żeby chociaż trochę zapobiec i chociaż potem rozwiązać.
Pani widziała, żeby od szkoleń się zmieniła ilość tych?
Nie wiem, czy widziałam, czy... ale
i
myślę,
tych,
że...
Tych wszystkich reklamowych? Tych.
Tak, ale są kluby abstynenta, gdzie no, też pieniądze dla nich przeznaczamy i jest to naprawdę bardzo dobra robota, bo ich widać. I tam efekty może też nie takie, jak byśmy sobie życzyli i oni by sobie życzyli i ich rodziny, sobie życzyły, ale są to w słusznym celu wydawane.
Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie informacyjne, plakatu, rozwój szkolenia, to jest dla mnie szczerze, że przekazują naprawdę niewielkie pieniądze. Śmieszne porównanie z całym budżetem.
Nie, głównie to tam idzie, tu akurat w przypadku naszego miasta, to skupia się głównie właśnie na tych dotyczących dzieci, owoców, no i zespół i zasady trzeźwych. To są te główne takie...
Tak, oczywiście są to pieniądze koncesyjne, które są przekazywane i rozporządzane.
Czy panowie mają jeszcze w tym temacie pytania? W takim układzie myślę, że możemy zakończyć już dyskusję w tym pierwszym punkcie. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi za bycie i jednocześnie zaprosić na posiedzenie komisji majowe, kiedy będziemy rozmawiać na temat.
Mamy zaproszenie i przygotowujemy te wszystkie dane, które państwo zaproszamy. Też liczymy na wsparcie tutaj restrukturyzacji.
Dziękuję Państwu. Ale to nie nam takie zwykłe zadanie.
Zmiany w budżecie miasta na 2011 roku.
Zmiany w budżecie zwiększają.
przypuszczamy kwotę budżetu, kwotę 1 068 455 zł i 22 grosze i na tą kwotę składają się, są to środki, które wpłynęły jako refundacja dotycząca gospodarczej ramy Śląska, to że jest ostatnia refundacja za, znaczy tam jest jeszcze drobna kwota taka, ale to dotyczy refundacji środków, te, które miały wpłynąć w ubiegłym roku z gospodarczej ramy Śląska, jest to 1 061 572 i 22 oraz kwota 6883, to są dodatkowe dochody dla spółek oświatowych. I te kwoty przeznaczamy. Jeżeli chodzi o te dochody z zasobów oświatowych, to oczywiście na działalność tych placówek, na wydatki związane z zakupem wyposażenia i środków dydaktycznych do tych placówek, do których one wpłynęły. Natomiast 1 061 572 zł przeznaczamy. Kwota 696 109 46 groszy, jest to kwota na zmniejszenie wolnych środków. W tej chwili już będziemy mieć budżet po tej stronie zrównoważony, czyli te wolne środki, wykonanie wolnych środków będzie zrównane z planem wolnych środków. Tutaj budżet nie będziemy mieć braku w tym temacie. Natomiast pozostałą kwotę 365 462 zł i 76 groszy. Jest to propozycja przekazania tych środków na wydatki związane z odszkodowaniami dotyczącymi inwestycji drogowych. Dlatego, że tak jak też wspominałam przy omawianiu innych zmian w budżecie, przyszły nam decyzje, które odszkodowania dotyczące osiedla Piłsudskiego i mimo, że tej inwestycji nie ma w budżecie, niemniej jeżeli jest wydana decyzja, tam jest termin płatności, tą decyzję my musimy zapłacić. I stąd te środki przeznaczamy właśnie na wypłaty tych odszkodowań.
Czy ta kwota zabezpieczy wszystkie te odszkodowania?
Wszystkie, nie odpowiem na to, dlatego że te decyzje jeszcze spływają, pojawiają się nowe. W piątek wynika sprawa też, jeżeli chodzi o Józefów, tam jest czeka, ponieważ bo jest, jeżeli jest projekt zrobiony, a jest, dotyczy to nawet inwestycja może być wstrzymana, zrealizowana po kilku latach, dopóki nie wyjdzie to pozwolenie na budowę, ale odszkodowania my musimy wypłacać ten, na bieżąco. I tak jak jest termin. I to, co w tej chwili na wiedzę, na naszą wiedzę, powinno wystarczyć. No chyba, że coś znowu przyjdzie, jakieś nowe. Ponieważ no, część ludzi się odwołuje. Z tego, co było rozeznanie, też nie wiemy jeszcze, jeżeli chodzi o gospodarczą bramę. Chociaż w gospodarczej bramie tam mamy zapewnione środki. Ale też czy w wystarczającej wysokości, to tego nie wiemy. Ponieważ no, jest to proces długotrwały, to znaczy długotrwały. No, wydaje się nieraz, że jest długotrwały, ale jeżeli pójdzie decyzja, nie odwoła się obywatel, to przez ten czas musimy z terminem w sprawie, że natychmiastowej wykonalności zrealizować. I to na to jest przeznaczone, głównie właśnie na to, co nam weszło, bo jeżeli jest inwestycja jeszcze w budżecie, no to możemy jeszcze z tej inwestycji niejako płacić. Natomiast tej inwestycji nie było w budżecie, no i stąd potrzeba dodatkowych środków wprowadzenia.
Czy mogłaby Pani powiedzieć nawet na jakimś przykładzie?
No mówię, na przykładzie osiedla Piłsudskiego.
Nie, tam... nie osiedla. Kowalskiego szeregowego.
No to mamy, nie będę nazwiska wymieniał.
Nie, no przykładowy. No.
Na więc mówię przykładowo, mamy pana, który czeka, nie będziemy jeszcze musieli płacić odsetki, ponieważ decyzja była, perspektywa, że ten pan się odwoła. Natomiast ten pan się nie odwołał. Kwota jest do zapłacenia 266 tysięcy. Z terminem, który już minął. I dlatego czekaliśmy, żeby to wprowadzić wszystko, żeby można było to zrealizować.
I to zależy od obszaru.
Zależy od obszaru. No bo
za co on otrzymuje te 266?
266 tysięcy otrzymuje za to, że no, ponieważ Państwo wiedzą, że weszła w tę ustawa i jeżeli jest na planie zamierzona droga, to ten, co wchodzi się w teren, temu panu zabiera się te grunty, czyli jego własność. I za to, że mu się zabiera, ponieważ nie trzeba przeprowadzać tak jak kiedyś skomplikowanych tych wywłaszczeń, ale z tej specustawy można po prostu ten, no, niejako wydać decyzję, że my mu zabieramy, to jest odszkodowanie wypłacone w ten czas, to jest operat wyliczony, wypłacamy mu. I to jest za to, że komuś wzięliśmy pod drogę grunt.
Że innymi słowy, to nie jest odszkodowanie, po prostu wykupiliśmy ten grunt na podstawie
ustawy
przymusowo, pod określoną rzecz, która będzie drogą, chodnikiem i tak dalej.
Tak jest, panie Marianie, z tym, że jeżeli byśmy wykupili, byłby akt notarialny, ktoś by przystąpił do tego aktu notarialnego i by to było pomiędzy stronami. Natomiast tu jest inna forma, ponieważ ten ktoś się nie chciał zgodzić i dlatego nie chciał sprzedać, dlatego my jako urząd mogliśmy wydać przez starostę zresztą decyzję, że wchodzimy, że tą działkę się zabiera i za to, że mu się zabiera, zamiast no, pieniędzy niejako do sprzedaży, to się nazywa po prostu
odszkodowanie, tak,
ale to jest to samo.
O jakich metrach kwadratowych mówiłem już w tych 266?
Oj, nie powiem w tej
chwili. No już minus, no.
Nie powiem, no nie chcę strzelać.
Ja się pamiętam.
Nie chcę strzelać. Ja myślę, że na sesji to powiem.
Ja myślę, że Burmistrz będzie wiedział. Ja bym miał takie pytanie, bo czasem jest tak, że nasze potrzeby akurat są zabezpieczone w ten sposób, na czyjejś ważności, czyli czymś środkiem, a zostają jakieś baragony po lewej stronie. Czy my wtedy musimy wziąć wszystko od niego? Czy mu zostawiamy te, powiedzmy, sprawy, żeby tam się martwił o śmieci i o coś jeszcze?
Nie, bierzemy tylko te baragony po przeprowadzeniu.
Na przykład tam ogrodzenie czy coś robili, bo nie w pełni byli świadomi, liczyli na to, że ta droga pójdzie obok i ich to nie dotknie. A w tej chwili jest ślad drogi wyznaczony i nie ma śladu
pobudzenia. Nie, no akurat jeżeli chodzi o naszą gminę tutaj Czeleśno Piłsudskiego, wiadomo, że tam były tereny, no, nie zamieszkały, nie było domu, więc no nie użytki. No niemniej no, czyjaś to własność była.
Czy w temacie tych zmian w budżecie jeszcze jakieś pytania?
Nie, nie.
Kolejny punkt z porządku sesji to punkt 6, który by nas też dotyczył. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt maksymalnej opłaty za wyżywienie pszczelarza oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim Pszczelarzy. To prosiłbym panią Agnieszkę o parę słów na ten temat. Dobra. Proszę pani dyrektor.
Dobrze, usłyszałam projekt w sprawie ustalenia opłaty za pobyt, maksymalnej opłaty za przyjęcie dziecka i ewentualnych warunków przychodzenia. Proszę państwa, na sesję w dziecku przedłożyliśmy trzy projekty uchwał, które są związane z tym, że mamy nową ustawę, ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3, która weszła w życie 4 kwietnia. W związku z czym ja może zacznę od początku. Po pierwsze, mamy status. Do tej pory żłobek miejski działał jako zakład opieki zdrowotnej, natomiast na podstawie obecnej ustawy będzie działał, właściwie działał od 4 kwietnia po rozmowie samego prawa, to o czym mówią przepisy przejściowe, jako gminna jednostka budżetowa. W związku z czym organ zarządzający, organ stanowiący, czyli Rada Gminy, jest zobligowana do przyjęcia statutu. Jeżeli państwo pozwolą, to może ja rozpocznę od statutu. Dobrze? Omówienia. rozwiązania ogólne, które de facto nie uległy żadnej zmianie. Czyli określona jest nazwa żywa, człowka. W paragrafie drugim mamy określoną podstawę prawną działalności, prowadzenia działalności żłobka. W tym zakresie została jedynie usunięta ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. W paragrafie trzecim pojawia się pewna nowość w ustępie drugim, a mianowicie mamy zapis, iż nadzór nad działalnością żłobka sprawuje burmistrz, ale na podstawie planu nadzoru uchwalonego przez Radę Miejską w Czeladzie. Ja ten zapis również konsultowałam z panem mecenasem Budką i myślę, że w czerwcu, najpóźniej we wrześniu przedstawimy państwu taki projekt uchwały, bo również państwo będziecie przyjmowali ten plan nadzoru, na podstawie którego burmistrz będzie sprawował nadzór nad żłobkiem. Druga część statutu, proszę państwa, to cele i zadania. I tutaj też mamy pewną zmianę, bowiem do tej pory do żłobka były przyjmowane dzieci od pierwszego roku życia, natomiast zgodnie z zapisami nowej ustawy jesteśmy zobligowani do przyjmowania dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Jest ta zmiana. W części trzeciej, paragraf siódmy, są określone warunki przyjmowania dzieci do żłobka, które również nie uległy zmianie, czyli pierwszeństwo przyjmowania mają dzieci oczywiście zamieszkałe na terenie Czeladzi, natomiast jeżeli liczba miejsc jest niewystarczająca, de facto zawsze praktycznie tak jest, jest określone w punktach, jaka jest kolejność, jakie są kryteria. Paragraf ósmy to z kolei również zgodnie z ustawą, akurat w statucie umieszczone są warunki zwrotu czy obniżenia kosztów za pobyt dziecka w żłobku w przypadku jego nieobecności. I część czwarta to są postanowienia końcowe. Więc de facto porównując ten status w odniesieniu do poprzednio obowiązującego, możemy powiedzieć, że on w pewnym sensie jest okrojony, ale jest zgodny z zapisami ustawy, bowiem w ustawie jest stricte określone, co musi zawierać status, czyli te cztery podstawowe elementy, to jest dokładnie artykuł 11. Czyli nazwy, miejsce prowadzenia, cele i zadania, warunki przyjmowania i zasady ustalania opłat w przypadku nieobecności dziecka w żłobku. Kolejny projekt uchwały, proszę państwa, to ustalenie opłat. Jeżeli chodzi o wysokość opłaty za wyżywienie dziecka, to proponujemy pozostawić na tym samym poziomie, czyli 5 zł za dzień. W tym są 3 posiłki, śniadanie, obiad i podwieczorek. Paragraf trzeci, który mówi o wysokości miesięcznej opłaty, tutaj proponujemy wzrost do kwoty 100 zł. Do tej pory była to kwota 60 zł. Natomiast analizowaliśmy też kwoty, jakie obowiązują w miastach ościennych i powiem szczerze, że jest to takie wypośrodkowanie. Ponadto na podstawie ustawy istnieje możliwość, gdy Rada Miejska zdecydowała o ewentualnych zwolnieniach częściowych bądź całkowitych. Tam też mamy w paragrafie 5 zapis mówiący, iż dbanie się w całości za opłaty za pobyt rodziców bezprawnych opiekunów, którzy korzystają z pomocy MOPS-u, już to tak jak było do tej pory. Natomiast dodatkowo proponujemy, by w przypadku dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ta kwota była pomniejszona o 50%, czyli wynosiła 50 zł. To są te dwie uchwały dotyczące żłobka, które przyjmujemy na najbliższej sesji. Tak jak mówiłam, we wrześniu będzie kolejna uchwała. I jeszcze jedna uchwała, która jest związana z nową ustawą, to projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z zapisami ustawy burmistrz miasta jest zobligowany do prowadzenia takiego rejestru i artykuł 33 ustawy mówi o tym, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia w pracy. Jest to kwota 693 zł. Nasza propozycja jest 200 zł. zgodnie z zapisem ustawowym gmina zwolniona jest od uzyskania tej opłaty.
Zostaną przekwalifikowane na opiekunki pracujące w żłobku. Wtedy będą cztery opiekunki plus będzie jedna pielęgniarka, która z tej kadry obecnej pozostanie. Jest taki wymóg, jest napisane, że jeżeli w żłobku powyżej będzie przyjętych powyżej 20 dzieci, wtedy musi być zatrudniona co najmniej jedna pielęgniarka, więc taki wymóg pozostanie, jedna z pań zostanie pielęgniarką, pozostałe panie zostaną opiekunkami. Na chwilę obecną przymierzam się również do przyjęcia jednej jeszcze pani jako opiekunki z tego względu, że na ośmioro dzieci będzie, nad tą ósemką dzieci opiekę będzie sprawowała jedna opiekunka lub pielęgniarka. Na dzień dzisiejszy jest 24 dzieci na grupie starszaków i 24 dzieci przyjętych na grupę maluszków. 22 dzieci jest na grupie, jest na liście rezerwowych zapisanych, albowiem tych miejsc nam niestety brakuje. W tej chwili powiem, że może jeszcze jest taki problem, bo to jest naprawdę problem. Do tej pory był żłobek przyjmujący dzieci od roku do lat 3. W tej chwili, jeżeli mają być dzieci przyjęte do żłobka od 20 tygodnia życia, czyli wiadomo, że to jest od 5 miesiąca, niestety jesteśmy zobligowani do utworzenia kuchni mlecznej. To jest problem. Ja wiem, że to jest problem, ale taki wymóg.
Pomieszczenie ma.
Pomieszczenie mamy.
Wyposażenie nie mamy.
I o to musimy przyjąć. To musi być wiadomo niestety, to musi być obsługa, albowiem niestety obowiązuje kalendarz żywieniowy dzieci w każdym, no niestety, w przedziale wiekowym i tu jesteśmy zobligowani. Jeżeli to będzie żłobek i wtedy wiadomo, musi być kuchnia mleczna utworzona, musi być ta kuchnia, wtedy wiadomo, że automatycznie no troszeczkę jesteśmy zobligowani do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, czyli sanepid w dalszym ciągu gdzieś będzie miał większą kontrolę nad nami, ale z tego po prostu sobie no, zdajemy sprawę, ale uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. A my jesteśmy chętni, gotowi, zwarci. Tak to wygląda. Jeżeli to żłobek, jeżeli to klub dziecięcy, to w klubie dziecięcym to są dzieci od roku. Więc tutaj po prostu no.
Ja jeśli mogę szczegółowo, bo w zasadzie będziemy zatrudnić, tak jak pani dyrektor mówiła, dodatkowo jednego opiekuna, ale tutaj dzieci na to środki finansowe i są już zabezpieczone i przekazane, szanowni państwo.
Myśmy przeczytali,
jak ta kwestia kadrowa jest już opanowana. Ja jeszcze przed komisją dyskutowałam na temat kuchni mlecznej i przyjmowania dzieci od 20 tygodnia życia, to proszę państwa, nie mamy wyjścia. Jest taki wymóg ustawowy i po prostu jest to naszym obowiązkiem jako gminy i myślę, że no, będziemy musieli zastanowić się, jakie to są koszty. Myślę, że pomieszczenie wstępnie jest, natomiast będziemy się zastanawiać, jakie to będą koszty tworzenia tej kuchni mlecznej.
Znaczy, że w mojej kuchni mlecznej w tej chwili, znaczy się w kuchni, którą żłobek posiada, znajduje się pomieszczenie, gdzie MOPS, prawda, wydaje posiłki. Także tam po prostu jest catering i nie jest to tam w
nocy. A co czym się różni kuchnia taka od kuchni mlecznej? W domu jak na
stole kosztuje mleko, to ma jedną kuchnię. Tak, to są po prostu tak, to są
wyparzacze. W normalnej kuchni można takie coś powiedzieć.
Tak, ale to są wyparzacze, to są butelki, to są smoczki.
Jeśli jeszcze mówię, to de facto to jest jedyna taka kwestia, która dla pana rodzi pewien problem, ponieważ jeśli chodzi o inne rozporządzenia, które dotyczą określają wymogi co do pomieszczeń, to spełniamy w 100%. Także tutaj nic nie musimy zmieniać, bo wszystko spełniamy, jedynie pojawia się ta właśnie kuchnia.
Czyli tak myślę o tym, że wyposażenie.
Tak, spojrzenie, wyposażenie. Ale tak jak mówię, w tym momencie
myślę, że i tak jest dobrze.
Piwnicy na przykład nieodpłatnie, prawda, tam jest orkiestra, więc te pomieszczenia do orkiestra, to im trzeba, jeśli tak powiem, to trzeba będzie gromadzić pewne rzeczy, gdzie będziemy musieli się dostawiać.
Ale może być tak, że zorganizujemy kuchnię mleczną, a te dzieci w wieku 5 miesięcy nie pojawi się takie dziecko.
To znaczy, powiem tak, na dzień dzisiejszy zgłosili się rodzice do przyjęcia. Tak, zgłosili się rodzice do przyjęcia, ale wiadomo, że dziecko ukończy rok na przykład w listopadzie czy w grudniu i na dzień dzisiejszy, gdy takie dziecko się zgłasza, nie jesteśmy w stanie mu po prostu tego zapewnić.
Tam pytanie proszę o historię. Najpierw był oddział żłobkowy. W poprzedniej kadencji żeśmy to przekształcali, dlatego że nadzorem miał być ZOS. Jako oddział żłobkowy zawodu finansowany przez gminę. Tak? Później jak przekształciliśmy pod koniec kadencji, to kto finansował oddział?
Gmina.
Też gmina, tylko nadzór był przez ZOS. I teraz przechodzimy do jednostki, tak?
To, ale jednostka cały czas.
Cały czas jednostka.
Tak, oczywiście, że to jednostka przeznaczona. Tylko w innej klasyfikacji byli. A oni już po tej klasyfikacji to trochę też biegają, bo najpierw byli w 85 dziale, gdzie była ochrona zdrowia. Później przeszli do działu 80 polityka. To zostały zadania w zakresie polityki społecznej. I oni w tym dziale zostają. Tylko że zmienia się tak jakby no.
Ja mam jeszcze pytanie o pracowników, bo oni dalej będą zatrudnieni, nie będzie im się zmieniał, czy będzie się zmieniała forma zatrudnienia, dlatego że teraz jakby pracodawcą będzie jednostka.
Tak.
Tak, czyli będzie...
Oni przejdą na 23 prym, czyli wszystkie warunki i zasady przyjęcia pozostaną te same, nie stracą ani na pensji, nic nie zostanie zmienione, tylko sama nazwa jak gdyby nie będzie to...
Czyli jedno wypowiedzenie.
Nie.
Jeszcze dodatkowo jedną osobę zatrudniamy, poza tym odniesienie do pracowników z żłobków. Stosuje się przepisy ustawy pracowników samorządowych i już pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i tutaj te wszystkie po prostu stanowiska, czy opiekuna, czy pielęgniarki i tak dalej są już zamieszczone, ale to jest jeszcze projekt.
Ja jeszcze chciałem spytać, czy wśród pracowników mamy tych pracowników, którzy zarabiają poniżej minimalnej pensji, jeżeli chodzi o kraj, 1380. I mamy tam pracowników administracji, obsługi.
Stawki. Mam, czy mam po kolei?
Tak
orientacyjnie. To są gdzieś w granicach od 1680, jak w tej chwili mają pielęgniarki, do 1220. Przepraszam. 1210 ma konserwator.
I ma maszaletę?
Tak.
To nie ma płacy minimalnej.
Nie ma płacy minimalnej. Jest to, ma pan na emeryturze.
Nie może więcej zarobić.
Może być
pomiędzy, ale będziemy się tym problemem zajmować, dlatego przy okazji pytam.
A tak pozostali pracownicy 1440 w tych granicach mają.
Czy ta ustawa o pracownikach samorządowych mówi, powiedzmy, coś o wynagrodzeniu tym minimalnym?
Już patrzę, mówię, to jest na razie projekt.
No to mogą być prawdopodobnie widełki, bo tak
jak... Tak, tutaj są widełki, także ja zaraz powiem, bo...
To dobrze, może na drugiej komisji. Powrócimy może do tego. Ten taryfikator to jest każdorazowa płaca minimalna, to jest zupełnie coś innego.
Chciałbym jeszcze spytać, bo pani kierownik mówiła, że ten regulamin, jeżeli chodzi o żłobki, nieco się zmienił, jeżeli chodzi o poprzedniego regulaminu. I chciałem spytać, jakie elementy zostały wyrzucone, czy one są na korzyść dziecka, czy...
Nie, ja mówię o tym, mówiłam o tym, że pewne elementy, które będą teraz w regulaminie organizacyjnym, są wyrzucone ze statutu.
Przejdziemy ze statutu do regulaminu.
Bo kiedyś statut był rozbudowany, były zasady finansowania, były określone listy obowiązki między innymi pani dyrektor kadry, a teraz tego nie ma i mówię, że ten statut jest troszeczkę ochroniony, bo on zawiera te cztery zasadnicze elementy. Natomiast to cała reszta będzie w regulaminie organizacyjnym.
Generalne takie ostatnie pytanie, czy się z nim będzie to od dłuższego do rodzica, taki mamy projekt uchwały, podniesiemy te koszty z 60 opłaty stałej do 100 zł. Też chciałem spytać panią kierownik, bo tak. Mówiła pani, że w ościennych gminach jest różnie i chciałem spytać o tą różnicę, to znaczy jak na przykład ma Będzin, jak ma Sosnowiec, jak mają się mianowite, żebyśmy się orientowali, bo przyjmując tą uchwałę, proszę Państwa, to też będą nas mieszkańcy pytać, dlaczego podnieśliśmy z 60 do 100 zł i czym było to spowodowane. I dlatego chcielibyśmy wiedzieć, jak miasta ościenne kształtują tą politykę, powiedzmy, płacową z punktu widzenia rodzica, jeżeli chodzi o pobyt dziecka.
Ja to wszystko mam na górze. Pamiętam, że kusi mianowicie śląskie, bo ta kwota bardzo wysoka, ponad 200 zł taka. Była taka jedyna, ale na komisji edukacji myślę, że przedstawi...
I jeszcze mam takie pytanie, bo mówi pani kierownik, też się przygotuje, bo mamy te zmiany dotyczące żłobków. Ja pamiętam, jak przyjmowaliśmy zmiany dotyczące przedszkoli. Chodziło o to, że RIO zakwestionowało opłatę stałą. Musieliśmy to wybrnąć z tego, bym powiedział tak, no jakiś złoty środek znaleźć i zaproponowaliśmy za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Czy to się nie zmieniło?
Powiem szczerze, że akurat ta ustawa nam jasno i klarownie mówi o tym, że mamy ustalić opłatę za pobyt.
Ale ja wiem, tylko to dotyczy tylko i wyłącznie żłobku.
Tak.
Nie dotyczy przedszkola.
Nie.
Czyli
nie.
Ta kwestia zostaje tak jak ja.
Podobno, a tak. I właśnie tutaj nie mamy problemu, bo już nie mamy opłaty stałej, tylko mamy opłatę za pobyt i zgodę
stałą. No, dobrze.
Natomiast myślę, że do opłaty w przedszkolach to jeszcze wrócimy, ale na kolejny.
Dobrze. No to ja dziękuję.
Proszę.
Chciałem jeszcze dopytać, bo była mowa o tym, że jeżeli opiekun, chyba ja tak rozumiem, ma przynajmniej jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, to może jego maksymalna grupa liczyć 5 dzieci. Ale będą zresztą, no, dwoje dzieci są niepełnosprawne, czy to jest standard.
Tak się zmierza.
Mam pytanie jeszcze do pani dyrektor. Jak wiele rodziców korzysta z tej ulgi w opłacie stałej?
To znaczy, ja powiem tak, w ubiegłym roku była większa ilość tych rodziców. W tym roku mamy jedno dziecko korzystające właśnie z pomocy MOPS-u, gdzie MOPS niestety no, finansuje to i jest to tylko jedno, jedyne dzieciątko. Pozostali rodzice, mimo że czasami są czy samotnie wychowujący, to nie mają przywileju korzystania właśnie z MOPS-u, więc na dzień dzisiejszy jest jedno, jedyne dziecko.
Dziękuję.
Na drugi nie mamy
sygnału. Nie, bo powiadam, przymierzają się do przedszkoli coś tam, ale o drugach
jest.
No przymierkam, obiecane czy takie.
Nie bezpośrednio samego żłobka, ale tam jest, tam ćwiczy orkiestra państwa, prawda? I czy ta orkiestra na dzień dzisiejszy, ona jest przeszkodą w tym żłobku, żeby ją na, powinno się przenieść w inne miejsce? Czy tak po prostu musi być? I również czy ta orkiestra po prostu ma jakby wynajem pomieszczenia i tak dalej? Jak to w ogóle wygląda?
Tak, mam porozumienie z orkiestrą o nieodpłatne użyczenie lokalu. Nie mam żadnego problemu z orkiestrą. Panowie mają próby raz w tygodniu, w środę, po południu, kiedy już pracownicy żłobka zakończyli swoją pracę. Dzieci w żłobku nie ma. Chodzi tylko o to, że jeżeli byśmy utworzyli tą kuchnię, to wtedy wiadomo, że to nie jest tylko kuchnia, czy tym się będzie nasza kuchnia w tym momencie by sprawowała jak gdyby całościową opiekę żywieniową nad wszystkimi dziećmi w żłobku, czy tylko by to była stricte kuchnia mleczna. Z tego względu, że w tej chwili wszystkie posiłki dla żłobka przygotowuje na przedszkole numer 9. Jakie są warunki w przedszkolu, to my wiemy i pani po prostu no, dla dzieci żłobkowych pewne rzeczy miksują, prawda, mielą i co tylko. Z tego względu, że no, to są jeszcze czasami dzieci raczkujące, one zamków też jeszcze nie mają, więc trzeba to muszą być posiłki naprawdę bardzo drobne. I w tym momencie, jeżeli by to miała być kuchnia, stricte jako kuchnia z kuchnią mleczną, to wtedy musimy również, prawda, robić pewnego rodzaju zakupy, ziemniaki, jarzyny i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie byśmy te pomieszczenia potrzebowali na, jak gdyby, magazynowanie tych produktów. I jeżeli w dalszym ciągu, no, nie wiem, jakby miała Państwa zdaniem ta kuchnia wyglądać, czy to będzie stricte kuchnia mleczna, no to wtedy orkiestra nie będzie żadną przeszkodą. Oni tam nie sprawiają ani kłopotów, ani żadnych problemów z nimi nie ma.
No my, gdyby były takie kłopoty, to jest inne miejsce do wzięcia tej orkiestry. W domu kardiologicznym na dole jest pomieszczenie duże, które po prostu mogłoby być dla takiej orkiestry.
Będę mieć to na uwadze, gdyby cokolwiek to namierzę.
Jeśli chodzi o te kwoty, może zacznę od tej najwyższej. Śmianowita Śląskie pokłada stała, że musi 270 zł. Będziemy na 80 zł. W związku opłata stała wynosi 80% stawki żywieniowej, a stawka żywieniowa wynosi 4,20. W Dąbrowie jest opłata tak jak na
dzień.
To przeliczają, prawda?
Tak, miesięcznie ile to jest?
4,20.
Czyli nie wyszłoby 60
zł, pewnie więcej, tak? I Dąbrowie też jest 60 zł, tym, że my się z panem dyrektor też dzwoniły i to jest na podstawie tej kary ustawy, natomiast też teraz mają na najbliższych sesjach ustalać opłaty i też wiem, że mają jakieś, tam też zaproponowali się to opłat.
To znaczy, jak się jedni dla ucha by było 90, no.
99 groszy.
Znaczy Siemianowice tak bardzo
poszły. Ja nie wiem dlaczego tak jest.
Bo oni chyba nie mają budżetu, ja myślę, że nie mają z tego dokonać.
Możemy nam podjąć, ale tylko 10 złotych. Nie wiem, co pan mi chyba. Co pan powie już na
ale nie tego wiemy, jak się miało.
Nie, znaczy nie.
Znaczy to jest kwestia właśnie do tego, że możemy faktycznie się zastanowić, czy aż tyle podnosić tą
kwotę.
No z uwagi na pozostałe miasta, ja wiem, że one też mogą podnieść, a mieliśmy kwotę 60 zł. To gdybyśmy o 50% podnieśli do 90%, to lepiej by to brzmiało, a to jest kwestia, ile mamy w przypadku dzieci.
48 będzie września.
48, czyli 50 razy 10 zł, 500 zł miesięcznie.
To znaczy myśmy w tej chwili byli jakby na takich samych zasadach jak przedszkola, prawda? Czyli ta sama opłata, która była 60 zł w przedszkolu, tak samo było i w żłobku, tak samo żywieniowe 5 zł i 5 zł.
Czy taki wniosek komisja mogłaby przegłosować?
Ja przepraszam, proszę, jeśli mogę. Jeżeli dziecko cały, bo tak będzie mieć okazję, bo cały miesiąc chodzi do żłobka, płaci tą stawkę 5 zł.
Zapłata
to będzie 90 zł. To ile by się to jest około 160 zł, bo to jest uzależnione od nich miesiąca.
Ale dobrze,
można by
było też
zrobić koszty innego dziecka miesięcznie, ile my płacimy po prostu, jakie to są koszty i ile ewentualnie...
Pani
Zgarni
wtedy na
nas nie ale nie, ile ewentualnie by... były poprzednie, większe koszty związane z tym, co pani dyrektor mówiła, z tym większym dodatkowym zatrudnieniem, z tym kuchnią czy coś. Ja wiem, że tych nas nie ratuje, bo jak jest mało, tylko że...
Myślę, że jeśli może te zmiany, one będą właśnie w tych miastach ościnnych, z tych rozmów, czyli wynikało, że właśnie na poziomie 90.
Myślę, że korzystne jest tak systematyczne podnoszenie, nie tak drastyczne, z punktu widzenia społecznego, wizerunku miasta i Rady Miejskiej też. Więc myślę, że taki wniosek komisja
przygotuje. Komisja wnioskuje o obniżenie
wysokości miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku ze 100 zł do 90. Ja mam jeszcze pytanie, takie, bo pani dyrektor mówiła o tym, że ponad 20 dzieci jest tak zwanych oczekujących. I to jest cała grupa rodziców, która zwróciła się o pobyt dziecka w żłobku. Ja mam pytanie tutaj do pana burmistrza. Jakie mamy plany, powiedzmy, bo kadencja nam się rozpoczęła, żebyśmy mogli te dzieci, które nie są przyjęte, żebyśmy mogli zwiększyć ilość dzieci w żłobku. Wiadomo, że zostawiamy 20 rodzin z problemem, że to dziecko nie zostaje przyjęte. I teraz kwestia jest taka, czy jest instytucja babci w tej rodzinie, dziadka, czy jeden z rodziców będzie musiał zrezygnować na razie z pracy. Dlatego pytam się, czy mamy jakieś plany związane ze zwiększeniem miejsc rozwoju. Może wiemy,
że
ktoś będzie otwierał kolejne punkty żłobkowe.
Tak.
No, szczególnie my mówimy o piaskach, dlatego że tam akurat zlikwidowaliśmy z uwagi na niemożliwość utworzenia tam filii, bo tak wtedy żeśmy o tym mówili, w przedszkolu, nie wiem, które to jest przedszkole numer
piątka,
tam był oddział żłobkowy i teraz może w związku z tym, co mamy tutaj, że to jest jednostka, że nie jest to jakby nadzorowane przez ZOS. Czy możemy wrócić do tego oddziału żłobkowego na piaskach? Może to będzie taka możliwość i wtedy zapewnimy mieszkańcom piasków również oddział żłobkowy, bo był problem z dowożeniem tych dzieci. Każdy ma samochód z odległością i z tym, że jednak te wszystkie dzieci się nie znalazły. Czy ja taką odpowiedź?
Ja obawiam się, że tak powiem, że rzetelnej informacji w tym temacie nie mam i nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie wiem, czy pani tego.
Ja myślę tak, panie radny, że tutaj są również inne formy, chociażby te kluby dziecięce, żłobki mogą być tworzone również przez osoby fizyczne, osoby prawne, niekoniecznie prawda przez gminę. W związku z czym myślę, że Państwa ustawa, za którą weszła w życie. Dajmy troszeczkę czasu, dajmy kilka miesięcy, żebyśmy mogli ją też do końca roku zobaczymy, jak ta sytuacja u nas wygląda, czy będzie w ogóle zainteresowanie. I wtedy myślę, że nawet w miesiącu listopadzie możemy powrócić do tego tematu i będziemy już mieli pierwsze sygnały, że jest jakiekolwiek zainteresowanie i wtedy będziemy zastanawiać się nad utworzeniem oddziału na
Ale tak myślę. Z punktu widzenia ważnego, czy ta nowa ustawa daje taką możliwość, żebyśmy filię zrobili na piasto?
Ta ustawa nic nie mówi na temat oddziału filii i tak dalej.
Czyli jak nic nie pisze, to moglibyśmy może utworzyć.
Jest zakazane jest.
No, byłby jeden dyrektor, a była by filia tak jak do tej pory ona funkcjonowała.
Ale myślę,
że to musiał być na szkółku. Ja uważam, że lepiej by
było. Ale to jest przedszkolu. Ale to jest przedszkolu, ale to z uwagi na sygnały mieszkańców Piastu, że jest problem z dołożeniem, z odległością, to myślę, że lepszym pomysłem byłoby utworzenie jednak tam filii. Ja bym pani kierownik poprosił o takie przyjęcie, powiedzmy, takiego kierunku, żeby na Piaskach taką filię utworzyć. Nie wiem, czy aż tyle będziemy czekać na sygnały, powiedzmy,
ja bym
strony.
Dała czasu pani radny. Może nie aż tyle.
Ja bym może poczekał do wakacji, do lipca. Żebyśmy mieli czas na to.
Takie zainteresowanie i wtedy możemy nawet we wrześniu. Na
to. No, żeby nam ten czas nie uciekał. Myśmy to przedszkole oglądali, ono jest po remoncie. Ja myślę, że dużych nakładów nie trzeba by było, żeby w tym przedszkolu taki oddział żłobkowy został utworzony.
To ja sobie spisuję na wrzesień, że po prostu powrócimy do dyskusji.
Do rozmowy, ale już z taką ewentualną propozycją.
Jakoś tam analizą.
Dobrze.
A może wreszcie mamy nawet temat żłobki. Tak. Programy pracy.
To może by się... Dobrze.
Ja mam pytanie.
Tak.
Co z tym przeszkodzi przyjęcia tych 20 dzieciaków tutaj do żłobka, żeby iść ludzie na...
Przede wszystkim nie mamy na tyle kadry, no opiekunów, pomieszczeń, mamy jedno pomieszczenie, które znajduje się w górnej części żłobka w tej chwili, które na dzień dzisiejszy jest zajmowane przez przedszkole numer 9. Jest to jeden oddział z przedszkola numer 9, gdzie tutaj no w najgorszym wypadku, gdyby wyremontować ten nasz piękny żłobek, bo naprawdę mamy bardzo ładny żłobek i gdyby go wyremontować i zrobić wszystko w jednym budynku, też nie byłoby to złym rozwiązaniem. Byłaby kuchnia na miejscu, byłyby dwa oddziały. Bo powiem tak, największa ilość dzieci na liście rezerwowej to są te dzieci, które jak gdyby byłyby przyjęte do żłobka w tym ostatnim roku, albowiem już na wakacje one będą przechodziły do przedszkoli. To są te dzieci, gdzie po prostu no, z ręką na sercu czasami babcie mówią, że nie potrafią sobie już poradzić, bo nie są w stanie ich dogonić. To są dzieci szybkie. One wszędzie wejdą, ściągną niejedną rzecz i dla babci jest to problem czasami. Więc tak jak mówię, to jest ten rocznik, który jak gdyby jest u nas w ostatnim roku i już odchodzi do przedszkola. To jest ten rocznik. I tych dzieci właśnie jest najwięcej.
Z punktu widzenia przedszkola, to znaczy żłobka jako pomieszczeń, to byłaby powiedzmy możliwość, żeby te dzieci przyjąć.
Tak. To jest 22 dzieci. Typowo jeden oddział, tak jak w tej chwili mamy w jednym oddziale dzieci 24, więc to jest typowo jeden oddział.
Musielibyśmy mieć trzech opiekunów, więc tak.
Chyba by było trzech.
Jeden do ośmiu. A pani kierownik by się do tego przymierzyła i...
No znaczy ja też na bieżąco myślę, że naprawdę we wrześniu możemy sobie też poświęcić jako temat w komisji żłobek oddział wyrzutowy i będziemy zastanawiać się, ja przekażę to jeszcze również i nie zajmiemy.
Ja mam jeszcze taką prośbę, czy moglibyśmy poprosić o zróżnicowanie dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola oczekujących jako dwie grupy i ilość dzieci, która jest z Piasków i Szczelac. Tak, w tej grupie przyjętych i w tej grupie oczekujących. Jaka to jest skala, powiedzmy, bo na pewno mieszkańcy woleliby, żeby to było bliżej.
Do tej dyskusji możemy wrócić we wrześniu. We wrześniu mamy funkcjonowanie miejskiego żłobka oraz potrzeby w tym zakresie.
Tak,
czy dobrze z Pani?
Trochę to odstąpiłeś. Zobaczymy, ile nam na oświaty
znaczy. Ale w temacie żłobka wyczerpali
to podwyżkę,
tak?
To
podwyżkę, tak. Natomiast jeżeli chodzi o Państwa wniosek, tutaj wysłałam do Ciebie Pana Burmistrza, przyjmiemy to jako
poprawkę. Także... Trzymaliśmy się z Panią Łukami za rękę i
odpowiedzieliśmy. Także nie będziemy przygotowywać kolejnego projektu uchwały na sesję.
Nie możemy głosować. Przegłosujemy po kolei te projekty uchwał. Pierwszy projekt w sprawie nadania statutu gminnej jednostki budżetowej w Łukowińskiemu Pszczelarze. Kto z Państwa jest za? Następnie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez burmistrza miasta Pszczelarze. Kto z Państwa jest za? Kolejny w sprawie ustalenia opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków wprowadzenia wypuszczonych opłat w żłobku miejskim w Przelacie. Kto z Państwa jest za? Z tym, że tutaj byśmy mieli tą poprawkę, którą proponujemy w formie wniosku. A mianowicie komisja wnioskuje o obniżenie miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku ze 100 zł do 90 zł. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Dziękuję.
rodzicą, byliśmy na sesji Rady Powiatu dotyczącej restrukturyzacji szpitala. Wyglądało to w ten sposób, że materiały dostaliście, tak?
Ja dostałem w pliku, przesłałem mi to pani w pliku.
A pan wie, słabo?
Ja nie tak.
To myślę, że one byłyby do uzyskania od dziewczyny z biura rady. One by to może wydrukowały, czy tam w formie jakiejś elektronicznej udostępniły, bo dobrze by było, żebyśmy się wszyscy z tym zapoznali. I na razie powiatu wyglądało to w ten sposób, że przedstawiono wyrywkowo kilka z tych slajdów, powiedziano, jakie są doświadczenia innych gmin, na przykład województwa
małopolskiego.
Tak, te, które przekształciły.
A to znaczy przekształcenie co?
To znaczy, no powiem tak, jest taki zaczarowany wskaźnik 0,5, który się tam oblicza sytuacji finansowej szpitala. I powiedziano w ten sposób, że my ten wskaźnik mamy 0,4. W związku z tym ten szpital może pozostać w takiej strukturze ZOZU jak do tej pory. Nie jesteśmy obligatoryjnie zmuszeni do przekształcenia, więc to jest jedna alternatywa. Druga alternatywa to jest ten stary plan, który zakładał przekształcenie szpitala w spółkę, które obowiązuje od roku 2009. I termin zgłaszania do tego planu upływa z dniem chyba 21 czerwca tego roku. I jest plan C. Ten plan C to jest ta nowa uchwała o zakładach opieki zdrowotnej, która zakłada możliwość przekształcania, z tym, że na nieco innych zasadach niż ten plan, starszy plan B. Pan starosta Kozłowski powiedział na zakończenie tej dyskusji, to znaczy dyskusji, na zakończenie tej prezentacji, że on osobiście jest za planem B. Bo ten plan daje po pierwsze większe możliwości finansowe, więcej zyskamy. Po drugie, starostwo będzie miało większy nadzór nad tą utworzoną jednostką. Tylko że wychodzi na to, że dwa lata nie robiono kompletnie nic. A teraz zostało no raptem dwa miesiące.
Teraz
chcesz zrobić.
Ale czy jakieś doświadczenia ktoś przekształcił według planu B?
To znaczy tak, no są szpitale takie w województwie mazowieckim, które się według tego przekształciły.
Z czym w ogóle się to wiąże?
Ale posłuchajcie jeszcze. I kwestia potem dyskusji. Otwieramy dyskusję. Dyskusji zero. Po prostu zero. Nie ma zainteresowania. Tam może Jurek Matyja był tym zainteresowany żywotnie. Może ta pani Płazakowa, która jest lekarzem, ale też do końca nie jestem przekonany, czy się ją tak
się okazuje, że my jako miasto jesteśmy bardziej zainteresowani. Z uwagi na to, że mamy powiedzmy pośród tutaj radnych mamy lekarzy.
Dokładnie tak.
I bardziej jesteśmy, i jako mieszkańcy jesteśmy bardziej zainteresowani przekształceniem tego szpitala, niż powiat.
Tak. I ja bym się zaskoczony, że nie zakończyło się to jakąś uchwałą intencyjną przynajmniej.
Tak.
Czy jakimś konkretnym...
Tak
jak mówię, poza tą prezentacją i przedstawieniem osobistego zdania pana Kozłowskiego, który powiedział, że to jest moje zdanie, ale ja jestem jednym z 27, którzy będą decydować, to tak to się
bo proszę o to, że wiesz, szpital, który jest szpitalem powiatowym, to tak naprawdę ci radni powiatowi się tym mniej interesują, bo jak się radny Bobrownik czy ktoś, to tak naprawdę to się czarodziejnie interesują, którzy tu mieszkają.
My mamy sentyment.
Ale nie, no to jest nasz, wiesz, szpital, który do którego chodzimy. Leczymy się, ja już tyle razy w tym szpitalu byłem, chodziłem, korzystałem.
Mamy sentyment, bo
czyli to jest co dalej?
No nic.
Czyli co, teraz starostwo.
Starostwo
obejmie decyzję i radni to przegłosują.
No tak, jakąś decyzję muszą podjąć.
Znaczy jest właścicielem do tego. Właściwie to jest powiat.
Tak,
ale to nasze
tej komisji majowej.
No tak, majowa,
ale wszystkich zainteresowanych.
No właśnie.
No
patrząc tak troszkę z boku, no to można powiedzieć, że utworzenie tego zarządu to jest wręcz idealne do wydania najlepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o przeświadczenie. Bo jest w zarządzie starosta, wicestarosta, który no, że tak powiem, latami się zajmowali
problemami. No,
ale nie, no, nie, no, nie, pan starosta, no, całą kadencję, bo przed nią się zajmowali, a jeżeli my się mówimy, że my nie wiemy, no to, no, no więc, no, całą kadencję, przecież szczerze mam,
no, to, że mnie opatruje, jak ja widziałem, jak to wszystko tam
wygląda. Ja myślałem, że ktoś się interesuje, no, widzisz, ktoś się interesuje.
No, nie widziałem rozmowy, radnych, telefon,
nie
padło też słowo na temat ewentualnego rozdzielenia tych szpitali.
No właśnie.
No, no bo takie głosy też są, czy nie rozdzielić tego i żeby tu trzeba wzięła to swoje z powrotem, będzie swoje i każdy nie robi.
No, że
nie,
dalej widzisz, można wyczytać, że powstajemy nie zostawi. Bo głos Kozłowskiego to niby na się rozrzeka, że to jest jego zdanie, ale to ono tam było dyskutowane.
No myślę, że tak, że ja bym przyzwolę nie musiał mieć, żeby takie zdanie było, że
on nie
tyle do takiego
pasu, żeby zobacz, o tyle jest teraz lepiej, że starosta to czeladzianin, wicestarosta czeladzianin. Tylko jak się to przełoży, później ewentualnie w tym przekształceniu szpitala, no to się okaże. Ale my tak naprawdę możemy być tylko ciałem z presją nacisku, możemy
no, być doradczym, tylko swoje
możemy jako rada miejska zająć stanowisko, że
ale to nie mamy na nic wpływu.
No tak, ale możemy jako wiesz, tak. Jako powiedzmy rada miejska, no z intencją iść do powiatu, że z punktu widzenia nie tyle ekonomicznego, ale społecznego może też, ekonomicznego może też, no zależy jest w jakim kierunku my pójdziemy, to Rada Miejska by przyjęła powiedzmy taki wariant przekształcenia szpitala. Jako są trzy.
No to też wydaje mi się, że na tej komisji majowej
musimy się
przepracować, wypracować projekt uchwały, datami przedstawić go.
Tylko, że pytanie, ale pytanie jest takie, czy
ja ten projekt... Ja zaproszę wszystkich radnych, żeby przyszli na tą komisję.
No,
żeby każdy po prostu
wiedział. Pytanie jest takie, czy projekt uchwały przygotowany na 3 dni przed sesją nie będzie za późno z punktu widzenia Rady, regulaminu Rady.
To zrobimy tą komisję tydzień wcześniej.
No, a może właśnie tak.
No,
może tydzień wcześniej zróbmy komisję zdrowia,
tylko
półtora tygodnia, żeby można było wprowadzić to, powiedzmy,
porządek
i tym sposobem, tylko że pytanie jest takie, kiedy oni będą o tym decydować? W czerwcu? Bo w maju chyba nie.
To znaczy oni mają czas na zgłoszenie.
No wiem, ale muszą podjąć decyzję. Czy się nie okaże, że oni w maju na przykład będą podejmować uchwałę dotyczącą szpitala?
No oni
w tym samym dniu, my intencyjną taką, oni decydują.
W tym samym dniu są posiedzenie Rady Powiatu?
Czy właśnie tak mają. A może byś się skontaktował, wiesz, z przewodniczącym takiej komisji w powiecie i spytał się, jakie są plany.
To znaczy, no, jak spojrzeć na plan pracy.
Albo, ale nie, bo jeżeli są takie sytuacje, że one wchodzą na przykład na bieżąco, to może się okazać, że nawet jak masz, wiesz, zaplanowany jakiś tam porządek pracy rocznej, to i tak się okaże, że się zmienia, dlatego że z uwagi na coś, no nie? I wrzuca się dodatkowy punkt, jeżeli chodzi o obrady komisji czy sesji. Czy oni nie będą w maju czegoś przyjmować? Żeby się nie okazało, że oni przyjmą, a my przegłosujemy na przykład jakąś uchwałę intencyjną dla powiatu. Wiesz, żebyśmy się nie
zmienili. Tak, nie, rozumiem.
To, żebyś się po prostu się zorientował, wiesz, albo starosta, albo na przykład, wiesz, przewodniczący komisji, taki, no, która jest równoległa.
Czyli muszą zgłosić do jednego z trzech wariantów.
Tak. Nie ma możliwości, że zostawimy to, jak teraz jest.
To znaczy tak, do tego starego jest wariantu. Jest tylko ten termin czerwcowy, bo do tego nowego wariantu to tam jest chyba 3 lata już.
Aha, no. Czyli stary wariant to oni musieli, a ten wariant B to jest stary?
Tak.
Czyli
to z czego możemy w poprzedniej kadencji skorzystać.
No właśnie, żeby się nie okazało, że my powiedzmy będziemy no, obradować, będziemy się zastanawiać, a oni już będą mieli wszystko przygotowane po to, żeby uchwałę podjąć.
No jeżeli do tego wariantu B, o którym mówił członek zarządu, to, to musieliby podjąć do końca czerwca.
Ja muszę wejść na
to. Tak. No nie, no dobrze, że...